teraz w grudniu. Najpierw sprawdzimy, czy słychać. Słychać wszędzie dobrze? Dobrze. Pochwalamy Jezus Chrystus. I zacznijmy od modlitwy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy w naszej modlitwie polecili Panu Bogu świętej pamięci Romana Ciechanowskiego. Jeszcze na ostatniej konferencji był tutaj razem z nami. Słuchał o sprawach ostatecznych, a teraz ich doświadcza. Polecamy miłosierdzie Bożemu świętej pamięci Romana i wszystkich, którzy tutaj z nami poznawali, chcieli lepiej poznać Pana Boga. Ojcze nasz, wieczny odpoczynek raczy mi dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Drodzy Państwo, kolejny raz, tym razem w grudniowo i prawie bożonarodzeniowo, Państwa bardzo serdecznie witam. Sam ten ubiegły miesiąc, który upłynął od naszego ostatniego spotkania, miałem dość wypełniony. Tylko dwa słowa na ten temat, bo tak czy inaczej wiążą się one z ten czas z naszymi konferencjami. Otóż ponad dwa tygodnie temu byłem w Holandii wśród tamtejszych Polaków, w Amsterdamie i okolicach. Ogromne wrażenie zrobiły te setki, a w sumie to gdzieś około 1,5 do 2 tysięcy naszych rodaków, którzy tam w Holandii mieszkają. I tak szczególne wrażenie to taki wiejski kościółek opuszczony z kamienia, opuszczony dlatego, że rodzin katolickich, holenderskich tam na miejscu nie ma, wynajmowany dosłownie na 1,5 godziny właśnie Polakom. I w tym wiejskim kościółku zimnym, co prawda tam później próbowano go ogrzewać, w tym wiejskim kościółku właśnie nasi rodacy, którzy tam są okresowo i zarabiają, czy to przy światach, czy to gdzieś tam przy paralach, czy to przy rybach. Było to bardzo poruszające, taka właśnie obecność, bo ci, którzy są w miastach, w mieście, no to oczywiście tak bliżej można by powiedzieć tego, co dobrze znamy. Natomiast w tym miejskim kościele widać było ludzi bardzo ciężkiej pracy i było to wielkie przeżycie. Drugie takie przeżycie było związane z kolejną edycją nagrody Ratzingera. W tym roku otrzymał ją ksiądz profesor z Bifi, który wykłada na Uniwersytecie Lugano, właściwie wykładał, bo jest na emeryturze, oraz otrzymał grecki prawosławny, świecka osoba z Uniwersytetu Arystotelesa w Tesalonika. Nagrodę wręczał pan papież Franciszek. Miałem możliwość również takiej krótkiej rozmowy, ale bardzo, bardzo serdecznej właśnie z papieżem, podczas której wspomniał również swoją ostatnią pielgrzymkę do Polski. Widać, że z tego powodu bardzo zadowolony, że bardzo żywo mają w pamięci. Ale to, co szczególnie tutaj Państwa dotyczy, bo chciałbym powiedzieć, proszę mi wierzyć, naprawdę, kiedy siedziałem w tej sali klementyńskiej, patrzyłem na papieża zgromadzonych tam kardynałów, biskupów i tak dalej, to w pewnych momentach zamykałem oczy i widziałem również tutaj naszą salę i te nasze konferencje i tych, którzy chcą pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego. Z tym była też związana msza święta w ubiegły czwartek, koncelebrowana przy grobie świętego Jana Pawła II w Watykanie i tam również polecałem Panu Bogu sprawy tych wszystkich, z którymi w życiu się spotykam, których Pan Bóg postawił na drogę. Więc jakoś tam również i Państwo na tej mszy świętej byli i w sercu, i w modlitwie obecni. Więc czas był bardzo intensywny, to słychać również po głosie, dlatego że były zmiany i pogody, i temperatury, i rozmaite rzeczy, ale miejmy nadzieję, że jakoś dzisiaj damy radę i będziemy owocnie zmagać się z tematyką trzeciej kolejnej konferencji. Przypominam, że tytuł tej naszej refleksji, ogólny tytuł brzmi: upada sam Kościół, jeśli nie znamy Jezusa. Otóż kryzys Kościoła, kryzys wiary, kryzys wiernych to przede wszystkim kryzys, który wynika z ignorancji, z niewiedzy dotyczącej Jezusa Chrystusa. I chcemy poznawać Jezusa Chrystusa, ale nie tak, nie oczami świata, bo to jest najłatwiejsze, tylko chcemy go poznać oczami tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako pierwsi. Oczami świętego Pawła i oczami pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Dlatego mogą Państwo odczuć też, bardzo chciałbym, żeby tak było, że w gruncie rzeczy te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, chociaż mówiły innymi językami i w innych rejonach świata były umiejscowione, to pod wieloma względami były podobne do naszej wspólnoty. Tak mniej więcej to wyglądało. Więc próbujemy zrozumieć Jezusa właśnie patrząc, przyglądając się życiu tych pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Na ostatniej naszej konferencji zaczęliśmy od pierwszej takiej wspólnoty i od najwcześniejszego listu świętego Pawła, mianowicie od kościoła w Tesalonice i od listu pierwszego i drugiego listu świętego Pawła do Tesalonicza. Gdyby trzeba było streścić to wszystko, co mieliśmy wtedy do powiedzenia, to można by powiedzieć tak. Ci pierwsi wyznawcy Jezusa Chrystusa na terenie Europy, bo Tesalonika starożytna to są dzisiejsze Saloniki w północnej Grecji, ci pierwsi wyznawcy uwierzyli w Jezusa Chrystusa ze względu na perspektywę wieczności. Ze względu na perspektywę życia wiecznego. Fundamentem ich wiary w życie wieczne, w to, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, fundamentem tej wiary było przekonanie, była prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ten prawdę głosił im Paweł, a paradoks polegał na tym, że gdy uwierzyli w życie wieczne, możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi, wtedy wielu z nich przestało cenić doczesność. To dla nas jest dziwne, bo my jesteśmy bardzo przywiązani do tego życia i do doczesności. Śmierć postrzegamy jako nieszczęście, jako coś złego, jako coś, czego nie chcemy. Natomiast oni przeciwnie, mieli w sobie jakąś gorączkę eschatologiczną, tak ona się w języku religijnym, teologicznym nazywa, i oczekiwali bliskiego przyjścia Jezusa Chrystusa, a więc bliskiego końca, również bliskiego końca tego porządku. I Paweł w tych listach śledzi ich entuzjazm i jednocześnie próbuje wpłynąć na to ich zainteresowanie, aby je właściwie ukierunkować. I wniosek z tej poprzedniej naszej refleksji mógłby być taki. Pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła, którego założycielem jest Jezus Chrystus, jest ukazywanie wiernych perspektywy życia wiecznego. Kościół jest osadzony w doczesności. Kościół pełni rozmaite dzieła charytatywne, dobroczynne. Kościół próbuje pomagać ludziom na rozmaite sposoby i swoim, i tym, którzy są poza nim, ale najważniejszym zadaniem, najważniejszą powinnością Kościoła jest prowadzić wiernych ku perspektywie życia wiecznego. Jest utwierdzać wiarę w życie wieczne. Można więc, może być więc i tak, że ktoś bierze sobie tak bardzo do serca tę perspektywę życia wiecznego, życia z Bogiem i ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, że w tej perspektywie przeżywa swoją doczesność. A wtedy już śmierć przestaje być nieszczęściem, a staje się bramą. I takie w gruncie rzeczy jest przesłanie pierwszego i drugiego listu świętego Pawła do Tesalonicza. Dzisiaj, drodzy Państwo, przechodzimy do listu, który jest bardzo trudny, i nie do jednego kościoła, nie do jednej wspólnoty, tylko do kilku wspólnot, które są objęte nazwą Galacjanie, albo jak to tłumaczy Biblia Tysiąclecia, Galaci bądź Galatowie. Najpierw próbuję spojrzeć na ten list i na te kościoły Galacji. Próbuję spojrzeć oczami Państwa. Są tutaj takie osoby, które były w tych miejscach. W Antiochii Pizydyjskiej, w Ikonium, w Derbe, w Listrze, bo o te miejsca chodzi. One są w środkowej dzisiejszej Turcji położone. Więc kto był, to oczywiście będzie mógł sobie łatwiej wyobrazić i zgłębić to, o co chodzi. Natomiast rzecz jasna, większość Państwa nie była. Ja chciałbym się podzielić kolejny raz pewnym doświadczeniem z mojego dzieciństwa, które, jak sądzę, pozwala mi, czy zobowiązuje mnie do tego, żeby treść tego listu przełożyć w sposób możliwie najłatwiejszy. Otóż wspominałem wiele razy, że kiedy miałem 10 albo 11 lat, już nie pamiętam, do 4 czy 5 klasie, pojechaliśmy z mamą do Łąż. I tam koło katedry do dzisiaj jest sklep z dewocjonariami. I mama kupiła mi Nowy Testament. Przekładzie się dla Eugeniusza Dąbrowskiego. Przywiozła ten Nowy Testament do domu, ale coś ją zaniepokoiło. W niedzielę poszła do proboszcza, który był bardzo dobry człowiek, ksiądz Stanisław Muracki. Pokazała mu ten Nowy Testament. To był rok gdzieś 62, jeszcze tuż przed Soborem Watykańskim II. I zapytała go, czy dzieciak może takie rzeczy czytać. Proboszcz popatrzył i stwierdził, że nie. Że nie powinien. Więc mama wzięła ten Nowy Testament, schowała go do szaty, a kiedy po jakimś czasie zobaczyła, że sporo przeczytałem, bo czytałem go, prawda, po nieobecność, to potem powiedziała, a to już czytaj do końca. I przebrnąłem przez Ewangelię. Nawet przeczytałem list do Rzymia, pierwszy i drugi list do Koryntian, niewiele z tego rozumiałem i utknąłem i przerwałem lekturę przy liście do Galatów. Był za trudny, był niezrozumiały. Obawiam się, drodzy Państwo, że to odczucie udziela się zdecydowanej większości z Państwa. Dlaczego? Dlatego, że ten list porusza problemy, które dla nas dzisiaj wydają się czysto teoretyczne i od nas dalekie. Ale to jest tylko złudzenie. Dlatego, że ten list do Galacjan porusza problemy wspólnot chrześcijańskich, które stanęły w obliczu jednego z najpotężniejszych kryzysów, jaki się przydarzył tym młodym chrześcijańskim wspólnotom. I ta problematyka, której ten konflikt i kryzys dotyczył, ona również pojawia się dzisiaj. W rozmaitych wymiarach i w rozmaitych miejscach, ale ona również dochodzi do głosu. Jeżeli uda mi się to wykazać, jeżeli uda się pokazać Państwu po pierwsze aktualność tej problematyki, a po drugie jej głębokie znaczenie, no to ta nasza konferencja ma głęboki sens. Zacznijmy więc od początku. Paweł, apostoł, podczas pierwszej podróży misyjnej udał się najpierw na Cypr, stamtąd do Azji Mniejszej, czyli do dzisiejszej Turcji i przebywał w czterech miastach. Jedno nazywało się Antiochia i leżało w krainie, która nosiła nazwę Pizydia. Następne to było Ikonium, Derbe i Listra. Tam spotkał się z uznaniem i Ewangelia spotkała się z przyjęciem, ale spotkał się również z odrzuceniem. Co więcej, gdy dotarł do Listry, tamtejsi Żydzi obeszli się z nim niemiłosiernie, Żydzi i poganie też, jedni i drudzy, obeszli się z nim niemiłosiernie, bo został ukamienowany. Ledwo uszedł z życiem. Myśleli, że nie żyje, ale okazało się, że to ukamienowanie przeżył. Od tamtej pory miał zawsze kłopoty ze zdrowiem, czego ślady mamy również w tym dzisiejszym liście. Podróż zakończył szczęśliwie, wrócił i zdał sprawę z tego swojego apostołowania, z tej ewangelizacji i następnie podczas drugiej podróży misyjnej przeszedł przez te wspólnoty, przez te kościoły, zobaczył, jak oni żyją i udał się dalej. Udał się do dzisiejszej Grecji, przeszedł przez Grecję, był w Koryncie, więc ta druga podróż trwała znacznie dłużej i skończyła się. I w roku 53 rozpoczął swoją trzecią wielką wyprawę misyjną. I w jej trakcie udał się do Efezu. Ruiny Efezu istnieją do dnia dzisiejszego, też w Grecji, nad samym morzem. I właśnie do Efezu przybywają wysłannicy, przybywają posłańcy, którzy mówią, że w tych wspólnotach, w których apostoł przebywał kilka lat temu, rozpoczął się narasta konflikt, narasta kryzys. Na czym polegał ten kryzys? Dla nas jest to sprawa odległa, ale dla nich nie. Bo żeby ten kryzys zrozumieć, to przypomnijmy, że Paweł głosił swoją Ewangelię przede wszystkim na tym etapie w synagogach. A w synagodze były trzy odmiany, trzy rodzaje słuchaczy. Pierwsza to byli oczywiście Żydzi, którzy byli wyznawcami judaizmu. Oni słuchali Pawła. Paweł sądził, że są najlepiej przygotowani do przyjęcia Ewangelii. Grupa druga to byli prozelici, a więc ludzie, którzy przedtem byli poganami, ale zainteresowała ich wiara jedynego Boga, zainteresował ich monoteizm i przeszli na wiarę żydowską, na religię żydowską, na judaizm. Poddali się obrzezaniu i podobnie tak jak dzisiaj nie byli uważani za Żydów, tylko za prozelitów. Dopiero ich dzieci mogły być traktowane jako Żydzi. I wreszcie trzecia grupa to byli tak zwani bojący się Boga. To byli też poganie, dawni poganie, których interesowała wiara w jedynego Boga, interesował judaizm, ale nie przeszli przez ten podstawowy rytm judaizmu, którym było obrzezanie. W związku z tym trzy odmiany słuchaczy. I możemy teraz zapewne lepiej zrozumieć to, że oto w tych młodych wspólnotach chrześcijańskich, w tych młodych kościołach pojawiły się osoby, które nawoływały do powrotu do judaizmu. A przede wszystkim nawoływały do podporządkowania się prawu żydowskiemu, tak jak ono zostało określone w Pięcioksięgu Mojżesza, przede wszystkim w Księdze Kapłańskiej. Nie były to wcale sprawy błahe. Ta najważniejsza sprawa dotyczyła obrzezania. Mówiono, uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, chodziło oczywiście o mężczyzn, uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, to dobrze. Ale konieczne jest obrzezanie. I stajemy wobec dylematu, czy czy rzeczywiście i czy istotnie można postawić na jednej szali jedno i drugie. Czyli ten tradycyjny żydowski obrzęd dokonywany w 8 dniu po urodzeniu niemowlęcia i wiarę w Jezusa Chrystusa. Tym wiązały się inne sprawy dotyczące kobiet na przykład. Przepisy dotyczące tak zwanej czystości rytualnej. Przepisy dotyczące koszerności, czyli rozporządzenia pokarmowego. Czy ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mają to wszystko zachowywać, czy nie? I do Pawła przychodzą posłannicy i powiadają, że pojawia się ferment, że następuje w tych młodych wspólnotach chrześcijańskich nawrót do judaizmu. A czym to groziło? Jaki mógł być skutek? Skutek mógł być taki, że Jezus Chrystus został sprowadzony do jednej z wielkich postaci Starego Testamentu. Że był wyczczony tak jak Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Dawid, Salomon, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, a więc byłby kimś ważnym, ale plasowałby się tylko wśród tych postaci starotestamentowych. Zatem zostałaby zatracona radykalna nowość jego osoby i radykalna nowość jego Ewangelii. Problem dotyczył również tego, że to pytanie pojawiło się nie tylko w jakiejś jednej wspólnocie, w jednym kościele, tylko pojawiło się w całej tej okolicy, bo z Antiochii, tej Pizydii, do Derby i do Listry to jest około 250-300 kilometrów. A więc cała duża okolica, która była chrystianizowana przez Pawła, była zagrożona powrotem do judaizmu. Te wszystkie wspólnoty wchodziły w skład rzymskiej prowincji, która nazywała się Galacja. Dlatego, że Rzymianie tam panowali, mieli w tym okresie. Nazywała się Galacja, dlatego Paweł, słysząc o tym kryzysie, napisał list do Galacjan, bądź do Galatów, czyli do mieszkańców całej tej krainy, do chrześcijan, którzy mieszkali w tej krainie. Najważniejszym miastem, najważniejszym ośrodkiem w tym regionie była Antiochia Pizydyjska, która istniała tam na prawach tak zwanego Jus Italicum, czyli prawa italskiego. Otóż pozostałości tej Antiochii zachowały się do dnia dzisiejszego. Ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedy tam teraz w Turcji sytuacja jest niespokojna, więc jechać nie można, czy nie za bardzo można. Natomiast kiedy były sposobności, żeby tam być, to Antiochia zawsze robi chyba największe wrażenie. Ogromny teren, położony taki u stóp gór, gdzie do dzisiaj zachowały się pozostałości starożytnego miasta, okazałe pozostałości teatr, świątynie pogańskie, pozostałość synagogi, pozostałość najstarszego kościoła, podrezaniem świętego Pawła. Niezwykły, osobliwy klimat, więc to wszystko jest. I to właśnie do dawnych mieszkańców tego regionu Paweł kieruje swój list, swoje pismo. Ten list został napisany w Efezie. I temat przewodni to konfrontacja tych młodych wspólnot chrześcijańskich z narzucanym im judaistycznym sposobem myślenia i postępowania. Chodzi więc o zagrożenie, które moglibyśmy nazwać judaizacją Kościoła. Taki kryzys uderzał w tożsamość i w jedność Kościoła poprzez sprowadzenie Jezusa Chrystusa w ramy Starego Testamentu. Żeby teraz to przybliżyć z naszej perspektywy. Raz i drugi podczas poprzedniej konferencji poruszaliśmy to pytanie, ale pewnie nigdy dość, żeby do niego wracać. Mianowicie, można powiedzieć, zapytać tak. Komu potrzebny jest Jezus Chrystus? Żydowska odpowiedź udzielana, jeżeli z dobrym nastawieniem do chrześcijaństwa, udzielana około 90 lat temu przez dwóch żydowskich myślicieli, którzy nazywali się Franz Buber i Marcin Rosenthal, żydowska odpowiedź brzmiała tak. Mówili, być może inni ludzie, goje, potrzebują w drodze do Ojca, Ojca z dużej litery, potrzebują Syna. Czyli być może inni ludzie w drodze do Boga potrzebują Jezusa Chrystusa. A mówią o sobie, powiedzieli o sobie, my Żydzi nie potrzebujemy Syna, bo my zawsze byliśmy i jesteśmy z Ojcem. Ta konkluzja, czy ten taki sposób myślenia przerzucano później i przerzuca się do naszych czasów, do Kościoła. Sugeruje się, że są dwie drogi zbawienia. Zostawmy Żydów tak jak są, wyznawcami judaizmu, bo ich droga do Boga jest skuteczna. Judaizm jest drogą do Boga. Natomiast dla innych, dla chrześcijan, taką drogą do Boga może być Jezus Chrystus. Dwie drogi zbawienia. I proszę Państwa, wyprzedzając treść listu do Galatów, trzeba powiedzieć, że to pytanie powróciło zwłaszcza za pontyfikatu Benedykta XVI. Pojawiało się również wcześniej za pontyfikatu Jana Pawła II, ale za pontyfikatu Benedykta XVI szczególnie. I papież powiedział tak. Jeżeli Żydzi, wyznawcy Starego Testamentu, nie potrzebują Jezusa Chrystusa, to dlaczego my mielibyśmy go potrzebować? Przecież oni w szczególny sposób byli przygotowywani do uznania go i z ich narodu on wyszedł. A więc Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich, także Żydów. Jeżeli Żydzi dostępują zbawienia, a mogą go dostąpić, to dostępują go również dzięki Jezusowi Chrystusowi. Krew przelana przez Jezusa na krzyżu nie była krwią potępienia dla nikogo. Jest krwią zbawienia dla każdego i dla wszystkich. To przejdźmy teraz do starożytności. Otóż gdy w tych kościołach galackich pojawił się ten element i zaczęto mówić Jezus Chrystus tak, ale ważniejsze jest zachowywanie starotestamentowego prawa, a więc zaczęto wzywać do cofnięcia się na pozycję Starego Testamentu, Paweł pisze swój list. Pisze to pismo, nad którym dzisiaj chcemy się krótko zastanowić. I rozpoczyna ten list tak. Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie, do kościołów Galacji. Ten list, inaczej niż pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, ma charakter bardzo urzędowy. Paweł zrozumiał, że dochodzimy do sprawy, do konfliktu, który ma niezwykle ważne znaczenie dla wiary Jezusa Chrystusa. Dlatego przedstawia siebie jako apostoła, ale nie z ludzkiego nadania, bo głosicieli i tych, którzy komentowali Księgi Święte w starożytności wśród Żydów było dużo. Paweł mówi, że nie jestem jeszcze jednym komentatorem, ludzkim komentatorem Pisma, lecz jestem apostołem z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych. Otóż to Pismo ma początek niezwykle chrystologiczny. W samym centrum wiary chrześcijańskiej od samego początku jest Jezus Chrystus. Tym wiara chrześcijańska odróżnia się od wszystkich innych religii. Mówi, ja to piszę, a także bracia, którzy są ze mną. Pozdrawia adresatów i list do Galacjan ma dwojaką strukturę. Ma dwie części. Zawsze listy Pawłowe mają dwie części. I drodzy Państwo, musimy zrozumieć, że jest to wzór dla myślenia i postępowania chrześcijańskiego w każdym czasie. Te dwie części to jedna część dogmatyczna, w której Paweł wykłada prawdy wiary, a druga to część moralna, które wysnuwa wnioski dotyczące postępowania. Proszę zauważyć, że w Kościele, także dzisiaj, pojawia się często tendencja do tylko i wyłącznie moralizatorska. A więc pojawia się tendencja do tego, żeby ludziom powtarzać, co powinni robić, czego nie powinni robić. A więc pouczenia moralne wysuwają się na pierwszy plan. Ale wielu wiernych bardzo często z dobrej woli pyta, dlaczego? Pyta, na jakiej podstawie? Dlaczego mam sobie odmawiać tego czy tamtego? Albo dlaczego mam postępować tak, a nie inaczej? Otóż wymagania etyczne, moralne, jeżeli nie mają tej podbudowy doktrynalnej, to przypominają budowanie domu od dachu. Otóż może być pokusa, że będziemy budować dom od góry. Być może ktoś obmyśli w jakiś sposób, że mogłoby się to nawet udać. Ale chrześcijaństwo, wiara chrześcijańska nie jest taka. Musimy najpierw coś przyjąć, coś zrozumieć, żeby później do tego, już bez większych trudności, dostosować swoje życie. Więc co się tyczy tych prawd wiary, a przypomnijmy, że zadaniem Pawła było wykazanie, że wiara w Jezusa Chrystusa oznacza radykalną nowość, otóż w tej części doktrynalnej mamy dwie części. Jedna ma charakter autobiograficzny. Ona rozpoczyna się w rozdziale 1, werset 6 do końca rozdziału 2. Mianowicie Paweł, apostoł Paweł, przedstawia własną drogę do uznania i wyznawania Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, ja myślę, że z wdzięcznością przyjmujemy takich głosicieli Ewangelii, którzy mówią o tym, mówią szczerze i odważnie, o tym, jak doszli do Jezusa Chrystusa i dzielą się swoją życiową drogą. Otóż ta część autobiograficzna ma niezwykle doniosłe znaczenie, bo ona ukazuje Pawła, który był prześladowcą Kościoła, następnie przeżył przemianę pod Damaszkiem, Potem staje się gorliwym głosicielem Ewangelii, gotowym do przyjmowania prześladowań i cierpień. Potem pozyskuje dla wiary w Jezusa Chrystusa nowych wyznawców, którym tłumaczy, że czas Starego Testamentu się skończył. Bierze udział w tak zwanym Soborze Jerozolimskim, w którym wyjaśnia zasady nowego postępowania i następnie zastanawia się nad tym, jak postanowienia tego Soboru Jerozolimskiego powinny być wdrażane, powinny być wcielane w życie. I tu znów pewien wątek aktualizujący. Państwo wiedzą, że w latach 1962-1965 miał miejsce Sobór Watykański II. I ten Sobór zmienił bardzo wiele. Tylko najstarsi spośród nas pamiętają, że przed Soborem liturgia była sprawowana tylko w języku łacińskim. Ołtarz, znaczy kapłan sprawował liturgię ustawioną do ołtarza. Kościoły były orientowane na wschód, samo słowo orientować, orient, prawda, ku wschodowi. Liturgia miała swoje ściśle ustalone sposoby sprawowania i miejsca. Nie można było jej sprawować poza kościołem, poza świątynią, powiedzmy sobie gdzieś w plenerze, czy na stadionie, czy gdziekolwiek. Wiele innych rozmaitych zmian. Od tamtej pory upłynęło kilkadziesiąt lat i papież Benedykt XVI, powtarzając ujęcie, które było właściwe dla Jana Pawła II, a wraca do niego coraz częściej również papież Franciszek, papieże powiedzieli tak. Był Sobór Ojców, czyli Sobór Biskupów zebranych w Bazylice Świętego Piotra i był Sobór Mediów, czyli środków społecznego przekazu. I że większość wiernych przyjmowała Sobór nie bezpośrednio od ojców soborowych, których zamysł był przemyślany i przejrzysty, tylko recepcja Soboru odbywała się poprzez środki masowego przekazu. I w związku z tym doszło do rozmaitych nadużyć. Doszło również do swoistego nadużywania czy zafałszowania tego, czego naprawdę chciał Sobór Watykański II. I Paweł zmagał się z czymś podobnym. Mianowicie na pierwszym soborze, czyli zebraniu apostołów w Jerozolimie, postanowiono, wydano dekret, jak mają żyć chrześcijanie nawróceni z pogaństwa. Powiedziano, że nie muszą przyjmować żydowskich przepisów. Nie muszą iść za przepisami Tory. Nie muszą poddawać się obrzezaniu i innym rozmaitym wymogom. A więc rozwiązanie było. Tylko problem polegał na tym, że nie było wdrażane, nie było stosowane. I Paweł w liście do Galacjan opisuje swoje własne życie, wspomina ta część ma charakter autobiograficzny i podaje, pokazuje, jak do tej pory musiał zmagać się z właściwym wdrażaniem, z właściwym urzeczywistnianiem tych postanowień, które zostały podjęte w Jerozolimie. A sedno tego, co miał do przekazania, polegało na tym, że wykazywał wyższość wiary w Jezusa Chrystusa nad starotestamentowym prawem i radykalną nowość polegającą na tym, i teraz to są jego słowa, że ten, kto wyznaje Jezusa, żyje życiem wiary w Syna Bożego. Czyli to, co jest decydujące w życiu religijnym chrześcijanina, nie jest poleganie na tych przepisach prawa, na ich szczegółowym wypełnianiu. Pamiętamy, że w judaizmie do dzisiaj jest 613 rozmaitych przepisów, których każdy wyznawca judaizmu musi zachowywać, musi przestrzegać. A Paweł powiada nie. Nie te przepisy prawa, nie te rozporządzenia, tylko życie wiary w Syna Bożego. A więc czy wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem, po grecku Chrystusem i prawdziwym Synem Bożym? Gdy przyjmujesz tę wiarę, otrzymujesz nowe życie i z tego nowego życia wynika również nowe postępowanie. Od początku zatem, mówi Paweł, było nawet w ekonomii znaczeń Starego Przymierza, było wiadomo, że ludzie dostępują zbawienia, dostępują usprawiedliwienia nie dzięki temu, że zachowują rozmaite rozporządzenia, ale dzięki wierze. Wierze w Boga, a jeszcze lepiej wierzę w zaufaniu Bogu. I w życiu i nauczaniu Pawła jedna z postaci Starego Testamentu zajmuje centralne miejsce. Mianowicie tą osobą jest Abraham. Otóż Paweł często nawiązuje do Abrahama i przywołuje słowa z Księgi Rodzaju, że Abraham uwierzył Bogu, a Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. I Paweł tłumaczy tak. Abraham uwierzył Bogu i został usprawiedliwiony, dostąpił zbawienia bez prawa mojżeszowego. Bo go jeszcze nie było. Bo Mojżesz żył kilka wieków później. Zatem zbawienie, którego ludzie dostępują, dokonuje się nie na mocy wypełniania tych uczynków prawa, tylko na mocy dzielenia tej wiary, przyjmowania tej wiary i życia tą wiarą, którą miał Abraham. I tak dotykamy, proszę Państwa, bardzo delikatnej kwestii. I chodzi o to, żeby ją dobrze zrozumieć. Mianowicie również dzisiaj może się nam wydawać, że to, co jest najważniejsze, to jest spełnienie dobrych uczynków. Paweł nigdy nie lekceważył dobrych uczynków. Dobre uczynki są bardzo ważne. Ale to nie jest tak, że dostępujemy zbawienia od Boga, dlatego że pełnimy dużo dobrych uczynków. Bo gdyby tak było, to znaczy, że sami przez mnożenie dobrych uczynków zapewniamy sobie zbawienie. Im więcej dobrych uczynków, tym większą mam pewność zbawienia. Paweł nie lekceważy dobrych uczynków. Powiada, że trzeba je pełnić. Ale fundamentem wszystkiego, podstawą życia religijnego jest silna, mocna, niezachwiana wiara w Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Jeżeli człowiek głęboko wierzy w Boga, to dobre uczynki będą przychodziły same przed się. Ale trzeba też pamiętać, że zapewne są tacy, którzy nie cenią sobie dobrych uczynków gdzieś tam w życiu, a później stwierdzają, że zmarnowali swoje życie i zmarnowali również wiele okazji do pełnienia dobrych uczynków. Czy to znaczy, że są całkowicie przekreśleni? Otóż tam, gdzie brakuje tej sprawiedliwości wynikającej z dobrych uczynków, tam jest miejsce na darmową łaskę Boga. Trzeba tylko do Niego się zwrócić. Trzeba Mu zawierzyć. Więc zaufanie Bogu, ufność pokładana w Bogu jest ważniejsza niż nasze dobre uczynki. Temat jest delikatny, bo może komuś z nas przyjść do głowy, że wobec tego, dlaczego mielibyśmy pełnić jakieś dobre uczynki, powiedzmy dobroczynność, dzieła charytatywne, odmawiać sobie tego czy innego, skoro można dojść do Pana Boga w inny sposób. Ale to byłby taki swoisty wytrych, bo gdy naprawdę ufamy Panu Bogu i gdy w Niego wierzymy, wtedy dobre uczynki przychodzą jako owoc naszej wiary. I to jest w gruncie rzeczy zasadniczy temat tego listu do Galacji. Paweł go rozważa w kontekście tych tendencji religijnych. Ale proszę zauważyć, że sama sprawa, sama problematyka, ona jest ważna także i dzisiaj. Dlatego, że w wierze pobożności pojawiają się takie tendencje, że zrób coś 3 razy, zrób coś 7 razy, zrób coś 9 razy, zrób coś 1 piątek, zrób coś 1 sobotę, zrób coś i to na pewno będzie. Otóż tak jak gdyby to pochodziło od nas samych, jak gdyby dobro zbawienia było naszym własnym dziełem, dziełem pewnej liczby dobrych uczynków albo dobrych postanowień. Więc sprawa jest bardzo dawna i odżywa w rozmaity sposób również w naszej pobożności. I jak Paweł tłumaczy potrzebę i konieczność wiary? Bo, drodzy Państwo, mamy do czynienia, znów przejdźmy do dzisiejszych czasów, mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Jedni mówią tak: ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. Przy czym, gdy go się zapyta o prawdę wiary, gdy się tę osobę zapyta o to, w co wierzy, to okazuje się, że są z tym poważne kłopoty, albo jest zupełnie bezradna. Złośliwi mówią, że bywają tacy chrześcijanie, którzy nie potrafią wymienić 3 osób boskich, że zaliczają do nich na przykład Maryję. Że są tacy chrześcijanie, których pojęcie o własnej wierze jest mizerne, ułomne i zafałszowane. Ale jest też drugi biegun. Mianowicie ktoś może być na zewnątrz, ani wewnątrz też, pobożny, w tym znaczeniu, że wykonuje wiele dobrych dzieł, wiele dobrych uczynków, ale jego pojęcie o Bogu, jego obraz Boga, wizerunek Boga jest tak samo mizerny i tak samo słaby, jak u tych, którzy deklarują, że są wierzący, a nie praktykujący. Może być jeszcze trudniej, a mianowicie może być tak, że ktoś pełni, jak mu się wydaje, tyle dobrych uczynków, że mówię teraz już skrajnie, że tak naprawdę to Pan Bóg mu jest niepotrzebny. Bo musi uznać to, czego on dokonuje. Że zbawienie przychodzi przez samo usprawiedliwienie albo przez taki określony pełen dobrych uczynków z tych życia. I teraz proszę popatrzeć, najlepiej to jest czytać w liście do Galacjan, ale musimy go sobie skrócić, jak do tej sprawy podchodzi Paweł. Jego argumentacja za potrzebą wiary w Jezusa Chrystusa idzie w 6 kierunkach. Z spróbujmy je sobie ukazać. Otóż mówi po pierwsze. Galacjanie, a więc i my wszyscy musimy uznać, musimy przyjąć doświadczenie przyjęcia Ducha Świętego. Otóż wraz z wiarą w Jezusa Chrystusa jesteśmy uzdolnieni przez Ducha Świętego do jej wyznawania. Paweł tutaj, tego dotyczy to rozdział 3, werset 1-5, Paweł zaczyna w sposób bardzo dosadny. Napisał tak. O nierozumni Galacji, a trzeba by przetłumaczyć może dosadniej, o głupi Galacji, kto was urzekł? Was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście na skutek wypełniania prawa za pomocą uczynków? Czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Otóż tak wracamy do jednego z głównych przesłań Chrystusowej Ewangelii. Mianowicie wraz z przyjęciem wiary, co dokonuje się najpierw przez sakrament chrztu, a potem jest powtarzane przez naszą osobistą decyzję. Otrzymujemy dar Ducha Świętego. Nie jesteśmy w wyznawaniu wiary zdani wyłącznie na siebie. Otóż trzeba powiedzieć, że bardzo wielu chrześcijan tej świadomości nie ma. Ale Paweł od tego zaczyna, że być chrześcijaninem to jest być człowiekiem, który nie został pozostawiony sam sobie. Tylko być chrześcijaninem to jest być człowiekiem, który otrzymał Ducha Bożego. A skoro otrzymaliśmy Ducha Bożego, to musimy pamiętać, że ten dar Ducha znacznie przewyższa zasługi, które wynikają z dobrych uczynków. W przypadku tych starożytnych chrześcijan, które wynikają z spełnienia uczynków Tory, spełnienia uczynków prawa. Drugi argument, który Paweł przytacza. On jest w rozdziale 3, wersety 6-26, a więc jest bardzo długi. Ja muszę po prostu powiedzieć, że ten drugi argument doskonale rozumieją życie. Rozumieją, o co chodzi, a nie znaczy, że przyjmują, bo dla nich jest niezwykle kłopotliwy. Natomiast dla nas, którzy nie znamy tak dobrze Starego Testamentu, ten drugi argument może wydawać się trudny. On brzmi tak. Jeżeli chcemy dowartościować wiarę, to zwróciliśmy na to uwagę, zrozumieć pożytki z wiary, to pamiętajmy, miejmy wzgląd na doświadczenie patriarchy Abrahama. Otóż Abraham na długo przed Mojżeszem, na długo przed Synajem, na długo przed darem 10 Bożych przykazań uwierzył Bogu i otrzymał od Boga obietnicę. Skoro wiara w Boga wydawała swoje błogosławione owoce przed darem 10 Bożych przykazań, przed Synajem, to wydaje je również i później. Otóż ten przykład był szczególnie ważny, szczególnie przemawiający w synagogach, bo tam o Abrahamie mówiło się co szabat. Mało tego, Paweł powiedział tak. Tora, czyli ten pięcioksiąg Mojżesza, przede wszystkim Księga Kapłańska, Tora, dyscyplinowała wyznawców Boga do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. Ukazywała drogę życia Bożego, zanim przyszedł Jezus. parte de Jesus Cristo. Jesus Christus torna przez stała być potrzebna. Porównał ten toren do paidagogos, po polsku pedagog. Jakie było zadanie starożytnego pedagoga? Pedagog to był człowiek, który odprowadzał dzieci, wtedy uczyli się chłopcy, odprowadzał do szkoły. Był odpowiedzialny za to dziecko. Więc Paweł mówi, Tora, prawo z obrzezaniem, z koszernością, z przepisami dotyczącymi czystości rytualnej, była tak jak ten pedagog, który prowadził ludzi do szkoły, ale prawdziwą szkołą jest Jezus Chrystus. I gdy On już jest, to wtedy pedagog przestaje być potrzebny. Trzeci argument Pawła za tym, że usprawiedliwienie, zbawienie przychodzi przez wiarę, a nie przez spełnienie uczynków prawa, to chrześcijańskie doświadczenie chrztu. Mianowicie Paweł tłumaczy, że chrzest, a dotyczy tego zaledwie trzy wersety, w rozdziale 3, wersety 27-29, Paweł tłumaczy, że chrzest usuwa wszystkie różnice pomiędzy ludźmi. Że chrzest powoduje skutki, które Paweł opisuje tak. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Paweł tu myśli bardzo paradoksalnie. Mówi tak. Są chrześcijanie, którzy wywodzą się z judaizmu i z pogaństwa. Są niewolnicy i ludzie wolni. Są mężczyźni i kobiety. Ale po chrzcie nie ma znaczenia już. Te wszystkie różnice ustępuje wobec tego, że wszyscy stanowimy jedność. Wszyscy jesteśmy sobie równi. Te różnice ustępują już. Proszę Państwa, w dziejach Kościoła było rozmaicie. Do dzisiaj nie brakuje również takich przykładów, kiedy ci, którzy mają wyższy status społeczny, są w świątyni czy w kościele faworyzowani. Do dzisiaj nie można zobaczyć, choćby będziemy na takim zwyczajnym poziomie, że gdy wejdziemy do kościołu, zwłaszcza starszych, możemy widzieć łatki, które są wykupione, albo miejsca, które są zarezerwowane, albo przy rozmaitych oficjalnych i nieoficjalnych uroczystościach miejsca wyznaczone dla ludzi sprawujących jakieś funkcje społeczne, polityczne itd. Oglądamy to na co dzień. Bo przyjmowanie Ewangelii także w naszych czasach następuje bardzo powoli i bardzo niechętnie. Przenosimy rozmaite różnice na naszą obecność, choćby podczas liturgii. A Paweł tłumaczy nie. Chrzest spowodował, że jesteśmy wszyscy równi, że tworzymy jedność. I z drugiej strony trzeba powiedzieć, że sami Państwo czują, że obok tych pewnych przejawów jakiegoś takiego ustawiania bardziej na świeczniku, to jednak osiągnęliśmy przynajmniej tyle, że wchodzimy do świątyni i mamy tam ludzi, stoimy obok wiernych, którzy są bardziej i mniej zamożni, lepiej i gorzej ubrani, zeszli z miasta, dziecko i osoba starsza. Może tam być człowiek zupełnie prosty i powiedzmy sobie, profesor uniwersytetu czy ktoś w społeczeństwie cieszący się uznaniem. nie zwracamy uwagi tak bardzo na tych, którzy są obok, po to, by kogokolwiek wyróżnić. Jeżeli już, to na skutek wielku by ustąpić komuś miejsca. I Paweł tłumaczy, że właśnie to doświadczenie chrztu stworzyło nową jakość, która nam pokazuje, że to, co nas naprawdę łączy, to wiara w Jezusa Chrystusa. Jeden prowadzi lepsze życie, drugi słabsze. Jeden wypełnia dużo dobrych uczynków i pełni dzieła miłosierdzia, drugi mniej. Ale stajemy obok siebie i właśnie ta wiara w Jezusa Chrystusa przewyższa wszystko inne. Czwarty argument na rzecz wiary to doświadczenie chrześcijan jako dzieci Bożych. To było można by powiedzieć, z upodobaniem przyjęte i wyznawane słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozpoczynał swoje przemówienia, swoje homilie, swoje kazania. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. To było jego słynne powiedzenie, zakotwiczone w liście świętego Pawła do Galacjan. Oprócz przez chrzest i przez wiarę stajemy się dziećmi Boga samego. Paweł znów nawiązuje tutaj do osoby Abrahama i wobec tego mówi o wolności od prawa, od tory, od obrzezania, od koszerności na rzecz wolności, której ramy wyznacza Ewangelia. Dochodziły tutaj do sedna sprawy. Otóż, proszę Państwa, Paweł, głosząc wolność od przepisów prawa, wcale nie głosi swobody, ani swobody. Tylko głosi wolność zakorzenioną w Ewangelii. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Przyjmij Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię i wtedy postępuj tak, jak chcesz. To znaczy, jak ci nakazuje, jak ci uformowała Ewangelia. I w tym miejscu Paweł nawiązuje, jest to jedyne nawiązanie w całym wszystkich listach świętego Pawła, nawiązuje do Maryi. Napisał tak: gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Narzędziem synostwa Bożego stała się Maria. Piąty argument, przedostatni, to doświadczenie głębokiej więzi między Galacjanami a Pawłem. Tego dotyczy rozdział 4, wersety 12-20. Otóż Paweł powiada tak. Mówi: proszę was, ponieważ doświadczyłem od was wiele dobra, od Galacjan, dlatego że pozwolili mu wyjść cało po ukamienowaniu. Wyprawili go na podróż, troszczyli się o niego. Ponieważ doznałem od was wiele dobra, to chcę dla was wszystkiego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to chcę wam powiedzieć, chcę was pozyskać dla wiary w Jezusa Chrystusa. Więc mówi, że troszczy się o nich jako o swoich dobroczyńców, tak jak matka troszczy się o swoje dzieci. I wreszcie zostaje argument szósty. Być może dla nas znów trudny. Mianowicie Paweł raz jeszcze odwołuje się do Starego Testamentu. I tam mamy przykład dwóch kobiet, które były jedna była żoną Abrahama, a druga służącą jego żonę, Sara i Hagar. Otóż bez wdawania się tutaj w szczegóły, bo nie mamy czasu, Paweł tłumaczy tak. Hagar, niewolnica egipska, symbolizuje przymierze zawarte na Synaj. Natomiast Sara, żona Abrahama, symbolizuje przymierze zawarte z Abrahamem, oparte na wierze. Otóż Sara jest wyraźnie faworyzowana. Wobec tego ich przymierze z Abrahamem oparte na wierze jest ważniejsze niż przymierze na Synaju, którego skutkiem było nadanie prawa. Jakkolwiek to, co mówię, może się wydawać odległe od nas, to rozumieją Państwo, że dotykamy tutaj najbardziej zasadniczej sprawy relacji chrześcijaństwa i judaizmu. Do dnia dzisiejszego sedno religii żydowskiej stanowi Tora, pełnienie Tory. Wspomniałem 613 przykazań, 365 pozytywnych, reszta zakazów. A więc nakazy i zakazy. Aby być dobrym wyznawcą judaizmu, trzeba znać i wypełniać wszystkie 613 przykazy. Mogą Państwo wobec tego widzieć czasami, albo w naturze, albo na filmie, mogą Państwo widzieć Żydów ortodoksyjnych, którzy na rozmaite sposoby próbują zachować całość tych 613 przykazów. A Paweł mówi, nie Tora, lecz Jezus Chrystus. Dotyka tego, co jest we wzajemnych relacjach najważniejsze. Więc całość tych pouczeń kończą praktyczne wnioski, które wyjaśniają bezużyteczność obrzezania, a także tłumaczą, na czym polega prawdziwa wolność chrześcijańska. A gdy ten list się kończy, to mamy tutaj bardzo ciekawy, bardzo wzruszający dopisek. Przytaczcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu na was. Cały ten list był dyktowany sekretarzowi. I sekretarz Pawła go pisał. Ale Paweł chce go uwiarygodnić. Ponieważ ma kłopoty ze wzrokiem po ukamienowaniu, najprawdopodobniej słabo widział, to napisał, przypatrzcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu na was. Kończy ten list sam, pisząc go i tam między innymi napisał tak, własnymi tymi dużymi literami, co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą i na Izraela Bożego niech wstąpi pokój i miłosierdzie. W samych początkach chrześcijaństwa Paweł wyznaczył drogę Kościoła. Najważniejszą powinnością Kościoła i wiernych jest wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Boga, który objawił się w Jezusie. I przyjęcie Ewangelii i pełnienie czynów, które motywują Ewangelię. I na sam koniec. 10 grudnia ubiegłego roku, a więc prawie rok temu, obchodzono uroczyście 50. rocznicę Soborowej Deklaracji Nostradamus. Przy tej okazji ukazał się dokument Watykańskiej Komisji do Dialogu Religijnego z Żydami. Zazwyczaj jest tak, że tego rodzaju dokumenty są u nas szeroko komentowane, szeroko oświane w rozmaitych gazetach i tych wysokonakładowych itd., itd. Ten okazał się niezbyt, jeżeli tak można powiedzieć, dobrze przyjęty. Dlatego, że z powodu właściwie jednego zdania. Proszę posłuchać tego zdania, bo ono wypływa, ono stanowi syntezę naszych dzisiejszych przemyśleń. Czytamy tak. Kościół i judaizm nie może być przedstawiany jako dwie równoległe drogi zbawienia. Lecz Kościół musi świadczyć o Chrystusie, odkupicielu wszystkich. Wiara chrześcijańska wyznaje, że Bóg chce doprowadzić wszystkich ludzi do zbawienia, że Jezus Chrystus jest powszechnym pośrednikiem zbawienia i że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. A więc Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem każdego człowieka i całej ludzkości. My, chrześcijanie, jesteśmy uprzywilejowani w tym, że Go wyznajemy i staramy się żyć życiem Ewangelii. Natomiast inni ludzie, w tym także wyznawcy judaizmu, gdy dostępują zbawienia, bo Bóg po to ludzi stworzył, by ich pozyskiwać dla siebie, gdy więc dostępują zbawienia, dostępują go dzięki Jezusowi Chrystusowi, którego my wyznajemy. Więc my czcimy tego, którego poznaliśmy, a oni czczą tego, którego nie znają. I to jest, można by powiedzieć także, główne podsumowanie tego listu skierowanego do Kościołów Galacji. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za cierpliwość, także znoszenie tego kaszlu, ale to się przytrafił i trudno się go wyzbyć. I proszę Państwa, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Na następną konferencję zapraszam drugi poniedziałek stycznia, to jest 9 stycznia, bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast na święta Bożego Narodzenia wszystkim Państwu, rodzinom, przyjaciołom, najbliższym, dobrych, radosnych, błogosławionych, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku, który Pan Bóg powinien nam podarować w roku 2017. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze. Z wielkim podziękowaniem za obecność i za te wszystkie treści i słowa i życie, które Państwo przenoszą i do swoich domów, i do swoich rodzin, i do Kościoła. Bardzo takich wiernych dzisiaj potrzeba. Pod Twoją obroną uciekamy. Pochwalony Jezus Chrystus, dobrych powrotów do domu. Następny list, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian.